Cześć, dzień dobry, tu Ela Bonda.
I Jarosław Koźniar. Spotkaliśmy się kiedyś w studiu Voice House na rozmowie zatytułowanej Przyjaciółka depresja. I postanowiliśmy, że tak szybko z niego nie wyjdziemy.
Chciałabym, żeby udało się nam przekonać biznes do rozmowy o depresji. Często powtarzam, it's okay not to be okay. Tylko jak to zrobić? Jak rozmawiać? Jak pomagać? Chcemy dać temu przestrzeń. Także dlatego, że feedback po pierwszych nagraniach był oczywisty. Dziękuję za szczerość i proszę o więcej. Granice empatii. Dlaczego łatwiej pomagać ludziom podobnym do nas? Co ułatwia empatię i dlaczego warto wychodzić poza jej granice? A może nie warto? Moim gościem będzie Konrad Maj, psycholog społeczny, kierownik projektu Human Tech Meetings, inicjator oraz kierownik Centrum Innowacji Human Tech. W pracy naukowej i dydaktycznej dr Maj koncentruje się na zagadnieniach związanych z wpływem społecznym, psychologią mediów oraz innowacjami. Konrad, czym się różni dziecko ukraińskie od syryjskiego?
Z mojej perspektywy to w zasadzie jest niewiele tychże inności. No na pewno możemy powiedzieć, że to jest inna narodowość, inna rasa, ale jak dla mnie, no to tak naprawdę człowiek jest człowiekiem i myślę, że przede wszystkim powinniśmy patrzeć na podobieństwa niż na różnice. Mhm. Ja wiem, do czego nawiązujesz.
No jasne, że tak. To dziecko syryjskie, to dziecko ukraińskie znajduje się przy polskiej granicy, w różnych krajach, co prawda, po tej drugiej stronie. Jedno i drugie traci dom. Jedno i drugie ma wojnę w kraju, z którego pochodzi. A z perspektywy nas, Polaków, po tej stronie granicy, to dziecko syryjskie i to dziecko białoruskie, czym się różni dla nas?
No dla nas na pewno tak. I myślę sobie, że ponieważ my jesteśmy taką monokulturą i dla nas osoby, które mają inny kolor skóry, no to wydają nam się bardzo obce, bardzo takie egzotyczne. My jesteśmy nieprzywykli do inności, do osób, zwłaszcza z krajów arabskich, z Azji. No to nie jest jakby częste w naszym kraju. No i stąd też lęk. No, w psychologii jest wiele badań, które pokazują, że jest taki silny lęk przed nieznanym, lęk przed również osobami, z którymi nie mieliśmy wcześniej do czynienia. Tak, my się obawiamy innych kultur, innych nacji, dlatego że nie mamy z nimi szerokiego kontaktu. No i teraz brak przełamania tego powoduje, że my się jeszcze bardziej obawiamy, a jeśli jest taka sytuacja, że oni gdzieś tam przy granicy naszej oczekują jakiegoś azylu, jakiegoś wpuszczenia, no to pojawia się w nas jakiś mocny niepokój. Wydaje nam się, że być może tutaj zostaniemy zalani jakąś potężną liczbą uchodźców, czy z Syrii, czy z Afganistanu. I nasza kultura w ogóle przestanie istnieć. No, mamy jakieś takie irracjonalne lęki. Nie uwzględniamy chociażby liczebności, że mówimy tutaj naprawdę o bardzo skromnej liczbie osób. Nie uwzględniamy też naprawdę wielu rzeczy, na przykład takich, że inne kraje, w których rzeczywiście jest sporo uchodźców naprawdę z całego świata, jakoś sobie z tym radzą. Co więcej, jeszcze postawy są mniej negatywne. Mm-hmm. Tak? Czyli jeśli popatrzymy sobie na badania, jakie są postawy w stosunku do uchodźców, czy we Francji, czy w Wielkiej Brytanii, czy w Szwecji, no to są kraje, które często nawet są wymieniane i w jakichś tam prawicowych, ultraprawicowych mediach mówi się o tym, że no zobaczcie, co tam się dzieje, jakie tam są wielkie tragedie. No i okazuje się, że społeczeństwo tam nie ma aż tak negatywnej postawy, jak u nas jest. My jesteśmy przeciwni przyjmowaniu uchodźców z tychże krajów arabskich głównie, bo nie mamy doświadczeń, tak? A jak nie mamy doświadczeń, no to się jeszcze bardziej kumuluje, buduje się ten taki lęk i buduje się bariera.
Czyli ten lęk bierze się z niewiedzy?
Bierze się z niewiedzy, tak. No to jest taka właśnie w naszej głowie taka mentalna granica. My mówimy tutaj cały czas o granicy, strukturze takiej politycznej, że to jest jakaś granica wokół nas, ale tak naprawdę granice są też również w naszych umysłach, gdzie właśnie te przejście graniczne jest dla uchodźców z Ukrainy otwarte w naszych głowach, a z kolei dla osób, które gdzieś tam z terenu Białorusi przybywają, ale są to uchodźcy, no, z tego co słyszę, no to głównie Syria czy Afganistan. No i tam już te przejście jest zamknięte, tak? Mhm. W naszej głowie.
W naszej głowie i no, fizycznie, realnie też.
Tak, no właśnie tutaj użyłem takiej swoistej metafory, ale to mniej więcej do tego się sprowadza, że my nie potrafimy te osoby w jakiś sposób włączyć w taką strukturę naszej grupy, pomyśleć sobie, że to są przecież obywatele świata, tak, i powinniśmy o tym pamiętać, że niezależnie od tego, gdzie się urodziłeś, no, ludzie mają dość podobne potrzeby, dość podobny sposób myślenia mimo wszystko. No i że powinniśmy, niezależnie od tego, gdzie się toczy ta wojna, jeśli ludzie uciekają przed wojną, to powinniśmy im udzielić schronienia. Wydaje mi się, że to my też zapominamy o tym, że w wielu krajach arabskich, ale też i w Afryce Polacy również otrzymywali schronienie, jak uciekali przed II wojną światową. Więc też no, powinniśmy sobie zadać pytanie, jak to było w przeszłości. Być może też powinniśmy jakoś tutaj bardziej pracować nad pewną edukacją. No nie podoba mi się to, no to jasno trzeba powiedzieć, że to jest oburzające, że w taki sposób sobie kategoryzujemy ludzi. Nie ma to żadnego uzasadnienia. No oprócz tego, że mamy jakieś takie w sobie emocje, jakieś lęki, nie potrafimy tego przełamać.
Mhm. A zapytam cię o moralność. Takie bardzo trudne zagadnienie, wydaje się, w tych dzisiejszych czasach i w tym temacie, o którym rozmawiamy.
Wiadomo, że są pewne schematy kulturowe, pewne wzory kulturowe. W niektórych krajach coś jest dopuszczalne, w innych nie jest, więc tutaj można byłoby analizować właściwie cały świat pod tym kątem i ta moralność różnie jest postrzegana, tak? Ale jednak są pewne uniwersalia i taką kluczową rzeczą jest to, że jeśli ktoś potrzebuje pomocy i jest to stan zagrożenia życia, no to w wielu krajach, to nie, znaczy właściwie we wszystkich krajach nie ma wątpliwości, że trzeba pomagać, tak? My jesteśmy, jeśli chodzi o taki indeks dobroczynności, który co kilka lat jest publikowany, no i kilka lat temu się okazało, że my byliśmy na 112 miejscu w skali całego globu, więc jest to odległe miejsce, a na przykład w tym indeksie dobroczynności, czyli właśnie jak to ludzie pomagają w poszczególnych krajach, no to na przykład taki kraj jak Kenia czy Sierra Leone znalazł się przed nami. Tak? Więc to nie jest tak, że my tutaj mamy jakieś specyficzne cechy, jesteśmy wrażliwi czy nie jesteśmy wrażliwi. Po prostu tutaj nie ma to znaczenia, nawet kwestia ubóstwa czy bogactwa. No, w niektórych krajach bardziej się zwraca uwagę na to, aby pomagać, że to jest norma i niezależnie od tego, jakie się ma samemu zasoby. Tak? Mhm. Bo w tych biedniejszych krajach naprawdę można czasami nawet częściej uzyskać wsparcie, pomoc niż tych bogatszych.
Jasne. 112, ten numer tego miejsca, który wymieniłeś, wydaje mi się, że dosyć odlegle, ale jak pomyślę o tym, co się dzieje w Polsce od ponad miesiąca, to mam wrażenie, że w tym rankingu, który oczywiście nie jest najważniejszy, spodziewam się, że trochę do góry pójdziemy. To co się stało z nami? Co się stało w Polsce? Skąd ten zryw?
No, ja nie byłbym takim wielkim optymistą, że to tak jakoś się utrzyma i że będziemy w tym indeksie dobroczynności jakoś tak wysoko zawsze klasyfikowani. Z tego powodu, że to była sytuacja nagła. To była sytuacja, w której myśmy też mogli się w jakiś sposób zidentyfikować czy empatyzować. My przecież też mieliśmy wojnę. Myślę, że wiele osób to cały czas pamięta. Też mieliśmy przecież agresora Rosję. Pamiętajmy też, że tutaj więzi z Ukrainą od kilku lat są coraz większe. Mamy tam swoje kontakty, jeździmy tam. Mamy też przecież dużo Ukraińców w Polsce już od tak naprawdę wielu lat i znamy ich, doceniamy ich, nie mamy z nimi jakiegoś większego problemu, a zatem pomagamy naszym bliskim tutaj, tak? I dlatego, że ich poznaliśmy, więc tutaj wracając do tego wcześniejszego pytania o tych, którzy są na granicy polsko-białoruskiej, no to jest ta różnica, że my ich poznaliśmy, tak? Ukraińców poznaliśmy i więc nie zbudowaliśmy sobie jakichś takich negatywnych stereotypów, wyobrażeń zbyt dużo i dlatego ruszyliśmy do pomocy. Ja też mam poczucie takie, że być może to był taki swoisty efekt odbicia po tym, co się wydarzyło w listopadzie czy w październiku. Wtedy właśnie sporo ludzi chciało pomagać, a nie miało tej możliwości. Ludzie byli często bardzo mocno sfrustrowani. Myślę, że też wiele osób poczuło, że wizerunkowo też na tym tracimy. I myślę, że to tak była też pewna okazja, żeby troszeczkę tutaj skompensować to, co się wydarzyło kilka miesięcy wstecz. Była też taka okazja, żeby pokazać, że jednak Polacy są gościnni i zwykli obywatele się nie godzą na to, co działo się właśnie na tej granicy polsko-białoruskiej, bo to przecież były decyzje rządu, decyzje naszych władz, aby nie wpuszczać, aby w taki dość brutalny sposób postępować z tymi, którzy są na granicy. Zresztą ja tu jeszcze może przypomnę, że cały czas tam ci ludzie są i próbują się przedostać, więc to nie jest tak, że ta sytuacja się jakoś tam rozwiązała. Więc ja myślę, że to dla zwykłych ludzi była też okazja, żeby zademonstrować, że jednak mamy w sobie sporo empatii, sporo wrażliwości na krzywdę ludzką. Zapytałaś o to, czy to podskoczy i rozumiem, że tu chodzi o też kwestię, czy to się utrzyma.
No właśnie.
Ja mam pewne wątpliwości, dlatego że też jednocześnie w psychologii istnieje sporo takich danych, które pokazują, że my mamy tą ochotę na pomaganie, wspieranie innych, to są swoiste zasoby. I my te zasoby wydatkujemy. Jeśli uznamy, że już komuś pomogliśmy, no to często jakby komunikujemy coś w rodzaju, ja swoje zrobiłem, tak? Mhm. Ja już tutaj dałem z siebie coś. I to jest pytanie, co będzie w sytuacji, kiedy pojawi się jeszcze jakiś konflikt w jakiejś innej części świata i będziemy poproszeni o to, aby pomóc. Przypadkiem rząd, ale też i być może no, zwykli obywatele jakby nie będą komunikować, że przecież myśmy już przyjęli, myśmy już tyle zrobili, a zatem już tutaj umywamy ręce. No nie chciałbym, żeby tak było. Chciałbym, żebyśmy byli otwarci na pomaganie innym ludziom. Też abyśmy nie traktowali tylko i wyłącznie tejże pomocy w takich kategoriach jednokierunkowych, bo naprawdę Polska też może zyskać dzięki temu. Szereg, cała masa badań nad innowacyjnością pokazuje, że różnorodność wzmacnia właśnie innowacyjność. Też daje możliwość poznania pewnych perspektyw, że takie zespoły międzykulturowe, pomimo tego, że czasami wiadomo, coś tam iskrzy, są jakieś trudności, ale w efekcie to, co takie zespoły potrafimy wypracować, jest no, właśnie bardziej uniwersalne, czy też bardziej innowacyjne, bo to jest jakieś zderzenie się pewnych sposobów myślenia, działania. To jest ogromna wartość i w wielu krajach naprawdę jakby buduje się te zespoły z taką intencją. Wtedy, kiedy są jakieś zespoły zadaniowe w jakichś organizacjach, no to dąży się do takiej heterogeniczności, uważając, że to będzie jakaś taka krzyżówka pewnych stylów działania czy myślenia. I to byłoby ważne, gdybyśmy też to zrozumieli, że naprawdę ta różnorodność jest wartością.
A myślisz, że jest na to szansa w takim bardzo krótkim czasie, w jakim jesteśmy, realnie?
No zawsze jest pytanie o to, czy są jakieś podmioty, instytucje, jacyś liderzy, autorytety, które takie procesy wspierają, nie? Bo oddolnie możemy sporo zrobić, ale czasami potrzebna jest pewna struktura, pewne odpowiednie zorganizowanie jakiegoś odpowiedniego systemu, tutaj też oczywiście system edukacji, jakby pokazywanie od góry, że to jest ważne, że my chcemy Polski otwartej, chcemy Polski tolerancyjnej, chcemy, aby nasz kraj był właśnie zgodnie z tym hasłem Polska gościnność, żebyśmy byli w ten sposób widziani. No teraz mamy te swoje 5 minut, bo media na całym świecie dość dobrze piszą o naszym kraju, ale jeszcze kilka miesięcy temu tak to nie wyglądało. Mhm. Więc moim zdaniem no, teraz powinniśmy trochę utrwalić, czy jakoś tam zakonserwować to takie podejście, uczynić to naszą wizytówką i rozpocząć działania w tym kierunku. Nie? Więc ja bym tutaj rządzących zachęcał do tego, żeby jakieś programy w każdym ministerstwie się pojawiły. Znaczy jestem sceptyczny, że to się pojawi, tak? No ale byłoby na logikę to bardzo wskazane i właśnie potraktowanie tego, że my jesteśmy otwarci na innych i no, walka też z pewnymi uprzedzeniami w stosunku do nas. Bo miejscami one, no cóż, no bywają i zasłużone, bo w ostatnich latach no to raczej mieliśmy bardzo dużo przykładów negatywnego stosunku do uchodźców.
Mhm. Zgadzam się z tobą, że rządzący mają do zrobienia dużo. Na pewno nie jest to proste w tak no, cały czas krótkim czasie i przy takiej skali, ale na pewno jest wiele w ich rękach. Ale jak wrócimy do nas, do społeczeństwa, to myślisz, że jakie takie trudności tu i teraz albo za chwilę społeczne mogą nas trafić jako to pomagające społeczeństwo w związku z tym kryzysem humanitarnym i tym, że wielu z nas ma gości w domach i już powoli słyszymy, że te zasoby pod każdym względem zaczynają się wyczerpywać, tak? I chcą wracać do swojego życia ludzie. Albo szkoły, gdzie no, też nie są przygotowani na te ilości dzieci, ale przede wszystkim też na ten ciężar, który te dzieci niosą ze sobą pod każdym względem. To co takiego się może wydarzyć?
No spodziewałbym się tego i poniekąd to już się trochę dzieje, że będzie coraz więcej osób się odzywało, które jakieś tam mają zastrzeżenia, jakieś widzą tutaj trudności. Krótko mówiąc, nie podoba im się ta sytuacja, tak? Bo z dnia na dzień, kiedy się tak Polska mocno powiększa, nie jesteśmy na to chyba wszyscy tak mocno przygotowani. I też, no cóż, każdy ma jakieś tam swoje życie i jeśli chodzi o te jakieś prywatne sytuacje, no to na pewno przyjdzie taki moment w wielu domach, kiedy jakaś irytacja powstanie, kiedy zobaczymy, że nam to jakoś uwiera, przeszkadza, bo to jest dokładnie taka sama sytuacja, jak przyjedzie do nas rodzina gdzieś tam sobie z daleka, jest sobie tam 3 dni w porządku, tydzień w porządku, ale jak już jest 2 tygodnie, no to już tak widzimy, że nam się pewne rzeczy nie podobają, bo to jest nasza przestrzeń, nasza prywatna przestrzeń. Ja myślę, że przede wszystkim powinniśmy uznać, że to jest naturalny proces i że jakieś rzeczy mogą nam się nie podobać. Oczywiście rozmawiać, jeśli chcemy coś zakomunikować, jakieś poprosić jakąś tam zmianę zachowania jak najbardziej, ale też pamiętać cały czas, że to jest tylko swoisty przystanek i te osoby powinny być też zachęcane do tego, żeby próbować samemu stanąć na nogi. No wiadomo, że na początku może to nie być łatwe. My jesteśmy od tego, żeby tym osobom dać jakieś wsparcie, żeby nimi troszeczkę może pokierować, ale ja bym nawet polecał, żeby gdzieś tam się umawiać na pewien swoisty kontrakt, na przykład, że to jest 2 tygodnie, miesiąc i tak dalej. Tak szczerze porozmawiać, dlatego żeby dać jakąś perspektywę takim osobom. Jeśli pomoc jest taka nadmierna, jeśli my naprawdę robimy to swoim własnym kosztem, to ona się szybko po prostu kończy, nie? I pomagać trzeba mądrze. Pomagać trzeba w taki sposób, żebyśmy my też sami jakoś mocno nie tracili ze swojego komfortu. To nie ma nic wspólnego z jakimś, nie wiem, egoizmem. Tutaj chodzi o to, że to jest jakaś równowaga, tak? Bo pomaganie w ogóle samo w sobie męczy. Jest dużo danych, które wskazują na to, że właśnie takie zawody, gdzie jest ta pomoc częścią tego zawodu, istotą tego zawodu, one często wypalają. One często powodują, że nie jesteśmy w stanie w takim zawodzie nawet długo wytrwać. I tu jest analogicznie. Natomiast boję się też bardzo tego, że pojawią się jakieś głosy i być może nawet również częściowo będą to jakieś dezinformujące przez Rosję inspirowane takie swoiste ataki, czy jakieś swoiste fejki dezinformujące jakieś przekazy, że oni destabilizują nasz kraj, nasz rynek pracy, że wszystko stoi na głowie, że jest jedno wielkie zamieszanie, albo że są preferowani. No czasami pojawiają się jakieś plotki. Sam ostatnio słyszałem, że w pewnym zakładzie dużym pracy pojawiła się taka plotka wśród pracowników, że będą ich zwalniać po to, żeby zatrudnić Ukraińców, po to, żeby po prostu pokazać, jak oni bardzo o tych Ukraińców dbają, jacy są otwarci. No była to zupełna bzdura, tak, ale no, ktoś to zainspirował, więc wydaje mi się, że nawet jak będzie bardzo niewielu przeciwników pomocy Ukraińcom w Polsce, to oni będą aktywni i czasami to trafi na podatny grunt. Wystarczy, że ktoś puści jakąś plotkę a propos bezrobocia w jakimś tam mieście albo powie, że został zwolniony, a na jego miejsce właśnie został zatrudniony Ukrainiec i od razu będzie z tego wielka afera. Także ja myślę, że ten okres takiego, ten miodowy miesiąc, powiedzmy sobie, lada moment minie i to się jakoś urealni, ta sytuacja, nie? Tylko urealnienie, tak, jakie mamy możliwości, jakie mamy oczekiwania, albo też, że pewne rzeczy nam się mogą nie podobać, mamy do tego prawo, to jest inna sprawa niż jakiś atak, czy w jakiś sposób dyskryminowanie z kolei, bo to byłoby najbardziej niepokojące. Powinniśmy mieć na uwadze od samego początku oczywiście, że to są uchodźcy, którzy uciekają przed wojną. Natomiast no, z drugiej strony to nie jest tak, że oni tutaj są zupełnie bezradni, mają tutaj jakieś możliwości, no trzeba z nich korzystać. No ja też kilka razy się spotkałem z taką sytuacją, że ktoś mówi mi o tym, że ktoś z Ukrainy potrzebuje pomocy, no to ja nie przejmowałem jakby kontroli nad taką osobą, tylko przekazywałem kontakty czy jakieś adresy stron internetowych, bo takich trochę jest, bo to też nie powinno polegać na tym, że my ich po prostu traktujemy tak jakoś, nie wiem, przedmiotowo. Ta podmiotowość też polega na tym, że to ta osoba ma, przecież jeśli są jakieś infolinie, jakieś strony w języku ukraińskim, należy takiej osobie dać dostęp do internetu. Niech te osoby również nie tracą tego poczucia kontroli wpływu na bieg zdarzeń.
Czyli to jest ważne, żeby aktywizować też w tej pomocy?
Absolutnie, tak. No my tutaj możemy do pewnego stopnia być jakimś ułatwiaczem, przewodnikiem po tej polskiej rzeczywistości. Możemy dopełnić to, czego brakuje w systemie, ale przecież no sporo się dzieje, tych miejsc, gdzie można uzyskać jakieś informacje, wsparcie, no naprawdę jest już bardzo dużo. Ja dzisiaj przechodziłem przez tutaj w pobliżu dworzec centralny i też widzę całą masę wolontariuszy, widzę wszystko jest w języku i polskim, i ukraińskim, i angielskim. Dajmy po prostu tym ludziom szansę na to, żeby też kontrolowali swoje własne życie. bo to też jest niedobre. Pomoc może też uzależniać, może też odbierać jakieś poczucie kontroli i to w psychologii też jest bardzo ważny aspekt. Pomaganie musi być mądre, musi być sensowne, musi być wspierające, a nie może być uzależniające.
To jest właśnie taki cytat z Adama Smitha wypisałam, bardzo mądry, na pytanie, jak jest dobrym. Nie odpowiada, kochaj innych, twierdzi, że potrzebne są dwie rzeczy. Inteligencja, bo ona pozwala przewidzieć konsekwencje twoich czynów i panowanie nad sobą. Nie to, że właśnie, wiesz, miłość zalewająca wszystko i tylko i wyłącznie uczucia i emocje, ale to takie mądre działanie i mam wrażenie, że niełatwo jest to.
No nie jest łatwo, bo tutaj może wrócę do początku tej naszej rozmowy, że my nie jesteśmy za bardzo jakoś tak oswojeni z osobami obcymi, ale też nie jesteśmy w ogóle oswojeni z pomaganiem. U nas wolontariat, bo to też są z kolei badania, które wskazują, że u nas 10% jest Polaków w ten obszar zaangażowany, ale są takie kraje jak na przykład Nowa Zelandia, gdzie jest 40%, kraje skandynawskie 30%, tak uśredniając. Więc to jednak jest tak, że my powinniśmy od samego początku kształtować u młodych osób takie postawy, tak? Bo później człowiek rośnie z takim myśleniem, że to jest nasz obowiązek, ale też, że to jest ważne dla własnego rozwoju. W trakcie wolontariatu, w trakcie, nawet jeśli to jest jakieś, nie wiem, harcerstwo, organizowanie jakichś, nie wiem, konferencji i tak dalej, czy może nawet jakichś klubów, no toż to, mówiąc to, mam na myśli moich studentów bez UPS. To są wszystko takie dla nich naprawdę okazje, żeby lepiej pewne rzeczy zrozumieć, żeby nauczyć się czegoś, innego sposobu myślenia, organizacji pracy na przykład, tak, kształtować jakieś kompetencje społeczne, liderskie. To widać, że później już nawet człowiek uznaje, że to jest ekscytujące, że to jest ważne, nawet dla samego siebie. Tutaj wolontariat nie wyklucza tego, że my mamy też w tym jakiś własny interes, że nam się to też podoba, że tutaj widzimy jakieś dla siebie coś, nie?
Ja się dobrze czuję zwyczajnie, robiąc coś dla innych po prostu. Natomiast praca wolontariacka, myślę, że też ważne jest to, żeby powiedzieć, że ona potrafi nieźle spalić.
Potrafi spalić, no ale wiesz, no są takie też ciekawe, interesujące dane, co prawda w Stanach, wiadomo, amerykańscy naukowcy, ale one pokazały, że te osoby, jak szukano takich korelatów szczęścia, no to okazało się, że te osoby, które robią coś dla innych, mają wyższe poczucie szczęścia, takiego dobrostanu, takiego czegoś, że coś robią dla innych. No, myślę, że jest wiele osób na tym świecie, które naprawdę ma takie poczucie, że to można połączyć.
Empatia, myślę, że pomaga, ale czy ona jest konieczna, żeby ją mieć, żeby być takim pomagaczem, wolontariuszem, albo w ogóle, żeby myśleć o opiekowaniu się tymi ludźmi, którzy do nas dzisiaj przyjeżdżają skądkolwiek?
Wiesz co, może to zabrzmi dziwnie, ale nie uważam, że to jest jakiś warunek konieczny, bo pamiętajmy, że pomoc może też polegać na jakichś kwestiach organizacyjnych, może polegać na tym, że my właśnie nie musimy się jakoś emocjonalnie angażować. Zresztą w ogóle trzeba pamiętać o tym, że są takie dwa komponenty empatii. Jest to empatia o charakterze takim emocjonalnym, czyli wczuwamy się w stany emocjonalne, w stan psychiczny drugiej osoby, ale też jest jeszcze komponent psychiczny, który wiąże się z poznaniem, taki poznawczy komponent, tak? I ta empatia poznawcza oznacza zdolność jakby wczucia się w sytuację na poziomie poznawczym, na poziomie takiego sposobu myślenia, jak ktoś myśli, co on może potrzebować, co on może czuć. No więc tutaj chodzi o to, że nie musimy koniecznie przeżywać jakichś emocji, podobnie jak te osoby, które do nas tutaj trafiają. Wystarczy, że będziemy w stanie tylko jakby wczuć się, będziemy mieli taką zdolność do decentracji, będziemy w stanie postawić się w ich sytuacji, żeby tutaj no, coś im pomóc i pomyśleć sobie, że aha, no ta osoba nie zna języka, no to potrzebuje tego i tego. Nie wiem, potrzebuje może instrukcji miasta, jak się po tym mieście posługiwać. No to są takie podstawowe rzeczy. Jeśli ktoś nie ma tej empatii poznawczej, to może nie wpadnie na to, że na początku trzeba na poziomie ogólnym ludziom zarysować, gdzie są, na co trzeba może uważać. No jakiś takie, taką swoistą listę obsługi danego miejsca zamieszkania należy przekazać, a nie, że po prostu ta osoba jest zostawiona sama sobie. No więc tutaj zmierzam do tego, że empatia oczywiście do pewnego stopnia może być pomocna, ale ja nawet bym zaryzykował tezę, że takie zaangażowanie zbytnie emocjonalne może spowodować, że my gdzieś zapomnimy o takich podstawowych rzeczach, które te osoby potrzebują. Właśnie ten dostęp do internetu, jakieś ukierunkowanie. Być może też czasami podchodzimy z powodu tych emocji no błędnie, tak? Ja słyszałem o takich przypadkach, że ci Ukraińcy no, potrzebowali wyciszenia, a nagle ktoś tutaj próbuje pokazać miasto, chce jakieś atrakcje zapewnić. No właśnie tutaj i w tym momencie ta empatia jest chyba wskazana, tak? Aby pomyśleć sobie, no, że to nie jest stan, kiedy ja jestem w stanie się jakoś mocno cieszyć i podniecać jakimś muzeum, czy jakąś, jakimś, nie wiem, parkiem, czy czymś tam jeszcze. Po prostu potrzebuję kawałka jakiegoś pokoju, jakiegoś wyciszenia, jakiejś prywatności, a może przyjdzie moment na to, kiedy wyjdę z tego pokoju i będę coś chciał więcej zobaczyć. Trzeba oczywiście czasami użyć tej empatii, na przykład, żeby zrozumieć, że ta osoba często jest myślami gdzieś tam sobie w Kijowie czy w innym miejscu, nie jest w stanie cieszyć się tym, co tutaj jest. Ale bywają przypadki inne, tak? No bo też słyszałem o takich przypadkach, że oni tutaj jednak próbują korzystać, jakby tutaj trochę traktując to, że to jest jakieś mimo wszystko jakieś wakacje, jakaś taka przerwa, optymistycznie patrzą na wszystko i jakby w ten sposób sobie radzą. To też jest strategia adaptacyjna, nie? Ale to wszystko oznacza, że musimy przyjrzeć się danej sytuacji, musimy potraktować indywidualnie daną osobę, daną rodzinę, no właśnie empatyzować, ale i jeszcze raz wrócę do tej mojej tezy, że nie zawsze taka silna empatia jest konieczna. Jeśli jesteśmy dobrzy organizacyjnie, no to przejmujmy takie zadania, które się z tym wiążą, tak? Nie wiem, transportowe może, jeśli znamy dobrze miasto, to bądźmy tym przewodnikiem. Natomiast inni może wolontariusze, tacy właśnie, którzy mają tą zdolność współodczuwania, być może mogą być pomocni w dawaniu jakiegoś wsparcia w rozmowie, czy też innych rzeczach, więc to każdy gdzieś tam przy okazji pomagania można się fajnie podzielić, nie? I każdy może mieć jakąś swoją rolę i poniekąd to się chyba tak dzieje, nie? Że niektórzy biorą na siebie takie funkcje, inni takie funkcje i o to chodzi, to powinien być dobrze działający system.
No mam wrażenie, że jesteśmy coraz, może nie bliżej, ale coraz bardziej w tą stronę właśnie idzie, żeby te role się podzieliły. Od empatii do współczucia blisko czy daleko?
To jest składowa empatii, tak? Współczucie, współodczuwanie, tak, tak się to o tym mówi. Ale myślę, że my przede wszystkim powinniśmy patrzeć na Ukrainę jako na taki kraj, który stoi też jednocześnie przed olbrzymią szansą. Nie tylko jakby tutaj wspólnie z Ukraińcami no, bardzo mocno no jednak no wspominać, czy nawet rozpaczać nad tym, co się dzieje, no bo bez wątpienia ofiary wymagają upamiętnienia, a z kolei kaci wymagają potępienia. Ale z drugiej strony też, i to myślę, że Ukraińców jest często widoczne, dostrzegać, że jakaś tam nutka optymizmu na przyszłość jest, tak? Myślę, że to jest w ogóle Ukraińcy wzięli na siebie taki potężny ciężar, żeby też obnażyć to, co Rosja zamierza, właściwie zamierzała i jaki ma plan działania, w jaki sposób funkcjonuje. Oni wzięli na siebie taki ciężar również wzmocnienia demokracji w całym przecież zachodnim świecie. Wzięli też na siebie tak naprawdę swego rodzaju ciężar zintegrowania NATO, Zachodu, obudzenia też również pewnych refleksji, zwłaszcza w takim kraju jak Niemcy. No, Francja jeszcze może potrzebuje trochę czasu na tą refleksję, ale na pewno Niemcy już chyba tutaj się jakoś przejrzały, chociaż może też niektóre działania mogą inaczej wyglądać, ale mniejsza szczegóły. Natomiast to, co się wydarzyło, jakby też pokazało Ukraińców takiej perspektywy, myślę, że w ogóle ten kraj, no, może nawet nie był, no taka jest brutalna prawda, zresztą podobnie jak Polska, ale nie był jakoś specjalnie mocno identyfikowany. Myślę, że wiele osób na całym świecie gdzieś tam sobie wzięło mapę, zobaczyło. Myślę, że już w ogóle jest mało ludzi takich, którzy nie kojarzyliby, jakie są barwy ukraińskie. Myślę, że to też jest tak, jak Polska miała swoje okresy, rok 89, ale też i okres II wojny światowej, jak myśmy też w roku 39 stawili czoła Niemcom. Byliśmy też na ustach całego świata jako taki odważny naród. I Ukraina może tak z punktu widzenia tej przyszłości na tym dużo zyskać, jako kraj, który będzie słynął z wolności, z potężnej odwagi, ale też i z takiej mądrości. Myślę, że tutaj kolejne pokolenia będą z tego czerpać, będą z tego korzystać. Znaczy tutaj niestety ta krew ukraińska, która została przelana i będzie jeszcze przelewana, no to kiedyś da swoje, no jakby to powiedzieć, pewne takie plony czy efekty w postaci tego, że kraj będzie miał bardzo dużo pozytywnych skojarzeń. Myślę, że też w ogóle nawet takie aspekty turystyczne, tak? Myślę, że wiele osób odkryje ten kraj, też zobaczy kraj takich naprawdę ludzi o wartościach niezwykle ważnych. Może nawet czasami to będzie przesadne, tak? Może czasami nawet trochę na wyrost, bo teraz jest tak dużo pozytywnych emocji w stosunku do Ukraińców, że my zapominamy, że tam też, no cóż, korupcja przecież przed wojną kwitnęła. Dużo tam było rzeczy, które naprawdę wymagało naprawy, ale czasami tak jest, nie? Że to jest jakieś takie pozytywne skojarzenie i może to nawet spowodować, że na zasadzie takiego efektu samospełniającego się proroctwa ludzie będą mniej oporni, żeby tam inwestować czy jeździć. Być może to pobudzi gospodarkę, więc nie chcę oczywiście wyjść na takiego, który tutaj neguje to, co się dzieje i tylko gdzieś tam patrzy w przód. Ale z drugiej strony no, to nas może uspokoić nieco, tak samo i Ukraińców, że pokazali coś, co będzie przez kolejne dziesiątki, a może setki lat niezwykłym takim momentem historii i to będzie też duża szansa, tak? Z tego będą po prostu kolejne pokolenia korzystać.
Mhm. Myślę, że tym pozytywnym, bardzo niosącym nadzieję akcentem zakończymy. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
I dziękujemy Wam za słuchanie. Trzymajmy kciuki za Ukraińców, za Ukrainę, za Ukrainki, za naszych gości, za wszystkich.
Sława Ukrainie.
Sława Ukrainie. Gierują sława.
Dziękujemy za Twoją uwagę. Jeżeli chcesz podzielić się swoim doświadczeniem, napisz kuźniar@kuźniarmedia.com. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.